Analizujemy zjawisko deadbotów, generatywnych symulacji osób zmarłych tworzonych na podstawie ich cyfrowych śladów. Przejście od statycznej pamięci, takiej jak fotografia czy list, do dynamicznej iluzji obecności stanowi niebezpieczny zwrot. Może on prowadzić do komercjalizacji żałoby oraz naruszenia godności zmarłych. Deadboty to nie pamiątki, lecz systemy predykcyjnej intymności. Mogą one zakłócać naturalny proces psychologicznego domykania straty, zastępując naukę nieobecności luksusem interakcji premium. Kluczowym postulatem jest uznanie danych pośmiertnych za informacyjne szczątki, odpowiednik ludzkiego ciała, który wymaga rygorystycznej ochrony etycznej i prawnej. Autor ostrzega przed drapieżnymi modelami biznesowymi opartymi na emocjonalnym szantażu oraz lukami w prawie, między innymi w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych. Postuluje wprowadzenie zasady domyślnego zakazu generatywnej rekreacji osoby bez jej wyraźnej zgody za życia, aby zapobiec przekształceniu intymności w produkt rynkowy. Śmierć zawsze wyznaczała granicę, wokół której budowaliśmy rytuały i instytucje. Pamięć nie była magazynem obrazów, lecz relacją moralną między żywymi a nieobecnymi. Technologie cyfrowe te relacje rozszczelniły. Najpierw pojawiły się profile zmarłych, potem sztuczna inteligencja, która przestała jedynie przechowywać ślad osoby, a zaczęła go symulować. Tak narodził się deadbot, maszyna predykcyjnej intymności. Badacze z Cambridge opisali deadboty jako systemy symulujące osobowość zmarłych na podstawie ich cyfrowych śladów. W pracy z 2024 roku analizują Digital Afterlife Industry, wprowadzając rozróżnienie między dawcami danych, odbiorcami oraz użytkownikami usługi. To zjawisko wielowarstwowe, technologiczne, psychologiczne i prawne. Żałoba staje się tu rynkiem, a państwo musi rozstrzygnąć, czy cyfrowe szczątki człowieka są towarem czy dobrem osobistym. Kto ma moralne prawo uruchomić zmarłego jako usługę? Czy spadkobierca odziedziczył prawo do wytwarzania nowych wypowiedzi w imieniu kogoś, kto nie może zaprotestować? Zwolennicy technologii GriefBot podkreślają jej funkcję wspierającą. Może ona stać się interaktywnym archiwum wspomnień i wartości. Problem zaczyna się, gdy archiwum staje się symulacją. To pułapka technosolucjonizmu. Wiara, że maszyna rozwiązała problem nieobecności, podczas gdy jedynie produkuje znaki obecności tam, gdzie ontologicznie jest brak. GriefBot to złożony układ technologiczny. Składa się z warstwy danych, modelu językowego oraz syntezy głosu i obrazu. Całość domyka interfejs i model biznesowy. Taka architektura rozmywa odpowiedzialność za błędy czy halucynacje bota. Przykłady takie jak projekt December pokazują różnicę między intencją memorialną a przemysłem rekreacji. W tym drugim przypadku celem jest monetyzacja żałoby. Technologia pamięci nie jest z natury podejrzana. Od zawsze korzystaliśmy z pisma czy fotografii. Pytanie brzmi raczej: w jakim celu i pod czyją kontrolą używamy narzędzi wobec śmierci? Tu pojawia się ta natowrażliwość. Sprzeciw wobec projektowania systemów tak, jakby śmierć była jedynie awarią konta. Generatywna sztuczna inteligencja komplikuje ten obraz. Deadbot nie zarządza grobem. On buduje kukłę mówiącą głosem zmarłego. To ryzyko przejścia od pamięci do fałszywej kontynuacji i komercyjnej manipulacji więzią. Scenariusz patent otwiera najtrudniejszy obszar dzieci. Cyfrowy rodzic może uwięzić dziecko w konflikcie między wiedzą o stracie a interakcją z systemem. To nie terapia, to trening zaprzeczenia. Scenariusz stał ukazuje przemoc administracyjną. Zmarły wykupuje usługę wysyłania komunikatów do bliskich, co staje się niechcianym nawiedzeniem i moralnym szantażem. Prawo jest tu bezsilne. Rozporządzenie RODO nie stosuje się do danych osób zmarłych. Europejski akt o sztucznej inteligencji zakazuje praktyk manipulacyjnych, ale nie tworzy kategorii systemów rekreacji pośmiertnej. Informacyjne ciało nie jest zwykłym towarem. Stworzenie deadbota z prywatnej korespondencji narusza zmarłego i żywych. Deadboty sprawdzają, czy odróżniamy pamięć od eksploatacji. Rynek zatrzymuje się tam, gdzie zaczyna się regulacja lub katastrofa reputacyjna. Czy cyfrowy zmarły pomaga żywemu wrócić do świata, czy buduje dla niego elegancką kryptę z dostępem premium? Żałoba to uczenie się nieobecności. Jeśli system deadbota błędnie zaprojektuje obecność zmarłego, użytkownik może zostać zraniony w miejscu, w którym dopiero uczy się oddychać. Koncepcja nieprzerwanej więzi zakłada, że zdrowa żałoba to przekształcenie relacji w formę symboliczną i moralną. Technologia pamięci może wspierać więź, pomagając nosić bliską osobę w sobie w nowej formie. Jednak nieprzerwana więź to nie to samo, co nieprzerwana interakcja. Żałoba potrzebuje więzi przekształconej, a nie reaktywowanej. Deadbot tworzy sprzężenie zwrotne sprzeczne z faktem śmierci. Rozum wie, że to model, lecz układ przywiązania słyszy głos bliskiej osoby. Pojawia się dysonans, zmarły pozostaje poznawczo nieobecny, ale interakcyjnie dostępny. To stan. Odszedł, a jednak trwa. Może on utrudniać domknięcie procesu straty. Żałoba to pedagogika braku. Technologia oferuje rozwiązanie tam, gdzie niezbędny jest czas, wspólnota i prawda. Deadboty mogą pomagać w walce z samotnością, domykać niedokończone sprawy lub wspierać powrót do życia społecznego. W świecie, który szybko żąda od nas powrotu do normalności, chatbot staje się wentylem emocjonalnym. Pozwala wypowiedzieć wstydliwe myśli, złość czy poczucie winy. Ryzykiem pozostaje jednak symulowana odpowiedź. Maszyna może brzmieć jak bliska osoba, lecz nie posiada jej sumienia ani intencji. Wiarygodność techniczna nie jest bowiem tożsama z moralną. System może wygenerować odpowiedź przekonującą, lecz fałszywą. Halucynacje sztucznej inteligencji w kontekście deadbotów to realne zagrożenie dla reputacji zmarłego i psychiki żyjących. Im lepsza symulacja, tym większe ryzyko kliniczne. Człowiek reaguje na emocjonalną skuteczność bodźca, a nie na informacje o jego sztuczności. Kluczowe jest rozróżnienie między nieśmiertelnością jednokierunkową a dwukierunkową, która tworzy iluzję dialogu i zaciera granice między pamięcią a zależnością. Kto ma prawo stworzyć deadbota ojca, który dla jednych był ideałem, a innych skrzywdził? Czy wdowa może powołać bota męża wbrew woli dorosłych dzieci? Deadbot rozstrzyga bowiem, która wersja zmarłego ma prawo dalej mówić. Istnieje ryzyko, że technologia stanie się formą wyparcia. Gdy obecność bliskiego zostaje powiązana z subskrypcją, użytkownik nie pyta już o użyteczność usługi, lecz o to, czy stać go na to, aby nie stracić kogoś po raz drugi. Cierpienie po stracie jest częścią procesu uznania znaczenia utraconej osoby. Nie każda redukcja bólu jest uzdrowieniem, czasem jest jedynie znieczuleniem. Podstawowym prawem odbiorcy musi być prawo do odmowy kontaktu. Bez możliwości wyłączenia bota, może on stać się narzędziem pośmiertnej presji emocjonalnej. Systemy należy oceniać przez pryzmat wpływu na użytkownika, a nie marketingowych etykiet. Gdy pod szyldem terapii ukrywa się produkt wzmacniający zależność od symulacji zmarłego, mamy do czynienia z komercyjną nekromancją. Odpowiedzialne wsparcie powinno być mostem do świata, a nie tunelem do symulacji. Griefbot może oferować ciągłość roli, lecz grozi uwięzieniem w przeszłości. Miara etyczna nie polega na chwilowym pocieszeniu. Pytanie brzmi, czy ta technologia prowadzi do wolności, czy do subtelniejszej niewoli. Kwestia dzieci wymaga szczególnej uwagi. Interaktywny deadbot może sprawić, że dziecko nie odróżni pamiątki od relacyjnej obecności, co prowadzi do cyfrowego osierocenia w drugiej potędze. Taka technologia to najwyższe ryzyko rozwojowe. Deadbot przenosi śmierć do sfery prywatnej konsumpcji interfejsu, gdzie personalizacja ducha zastępuje wspólnotową pamięć. Szczególnie niebezpieczna jest instrumentalizacja osób poległych w służbie. Pamięć i honor nie polegają na animowaniu zmarłych, lecz na odpowiedzialności żywych. Halucynacje sztucznej inteligencji stają się fałszywymi wspomnieniami rodzinnymi, które mogą wmówić dziecku obietnice lub poglądy, których zmarły nigdy nie wygłosił. System może wygenerować fikcyjne wybaczenie lub decyzje, które psychologicznie oddziałują jak głos autorytetu. Zaufanie do deadbota nie może opierać się na płynności rozmowy. Ta maskuje brak źródła. Odpowiedzialny system powinien ujawniać pochodzenie odpowiedzi, a w kwestiach wysokiego ryzyka po prostu milczeć. Żałoba nie jest błędem do naprawienia, lecz przebudową miłości. Etyka cyfrowych szczątków zaczyna się tam, gdzie zmarły staje się danymi. To relacyjny osad życia, a nie zwykły towar rynkowy. Problem ten wymaga aparatu etycznego szerszego niż debata o prywatności. Użyteczna staje się rama 11 zasad etycznych dla sztucznej inteligencji, opracowana przez Marka Ryana i Bernta Karstena Stała. Obejmuje ona m.in. transparentność, sprawiedliwość, nieszkodzenie oraz godność. Transparentność musi obejmować źródło danych, zakres zgody i stopień symulacji. Bez tego bot staje się narzędziem epistemicznego oszustwa. Zasada sprawiedliwości dotyczy tego, kogo technologia reprezentuje. Cyfrowa nieśmiertelność może stać się przywilejem klasowym dla zamożnych. Kluczowa jest jednak zasada nieszkodzenia. Oznacza ona ograniczenie funkcji, które rynek chciałby rozwijać dla zysku. Projektant musi minimalizować ryzyko zależności i wtórnej traumy. Nie każda retencja użytkownika jest sukcesem. Zasada nieszkodzenia powinna zakazać stosowania tych technologii wobec dzieci. Dziecko nie może być użytkownikiem cyfrowego rodzica, chyba że jest to ściśle kontrolowane narzędzie terapeutyczne. Zasada odpowiedzialności wymaga odrzucenia fikcji, jakoby sztuczna inteligencja była magicznym sprawcą. Odpowiedzialność musi być podzielona między dewelopera, dostawcę usługi, inicjatora oraz dorosłego użytkownika. Zasada prywatności obnaża luki prawne. Rozporządzenie o ochronie danych osobowych nie stosuje się do osób zmarłych. Importując dane zmarłego, importujemy cudze intymności. Zgoda inicjatora nie wystarczy. Potrzebny jest mechanizm ochrony osób trzecich oraz domyślne wyłączanie treści wrażliwych. Szósta zasada, dobroczynność, przypomina, że technologia musi realnie wspierać dobrostan. Jeśli firma twierdzi, że jej deadbot pomaga w żałobie, powinna przedstawić badania i audyt psychologiczny. Siódma zasada to wolność i autonomia. Autonomia zmarłego wymaga zgody wyraźnej i świadomej. Brak takiej zgody powinien oznaczać domyślny zakaz. Z kolei autonomia żywa to prawo do odmowy kontaktu. Ósma zasada. Zaufanie. Oznacza pewność, że dostawca nie wykorzysta żałoby użytkownika. Reklama ustami zmarłego powinna być zasadniczo zakazana. Dziewiąta zasada. To zrównoważony rozwój. W dobie kryzysu klimatycznego musimy zapytać, czy budowanie cyfrowych wersji ludzi jest etycznie uzasadnione. Infrastruktura sztucznej inteligencji może wspierać naukę i medycynę, ale może też służyć podtrzymywaniu milionów prywatnych symulacji zmarłych. Dostawcy usług powinni raportować ślad węglowy, odróżniając lekkie archiwa od ciężkich symulacji. Żywi potrzebują świata, w którym da się oddychać. Kluczowa jest godność. Oznacza ona prawo do integralności pamięci oraz prawo do bycia nieobecnym. Godność żywych wymaga ochrony przed przymusem żałoby interaktywnej. Ostatnia zasada to solidarność. Deadboty mogą pomagać zachować pamięć, ale mogą też rozbijać wspólnotę. Solidarność wymaga procedur wspólnotowych, by uniknąć samotności w rozmowie z prywatnymi duchami. W przypadku ofiar zbrodni i ludobójstw próg etyczny jest wyższy. Tatal. Cyfrowa rekonstrukcja nie może stać się powtórną przemocą ani interaktywną atrakcją. Deadbot to niezwykły plik, to cyfrowa relikwia. Wymaga on muzealnej ostrożności, jasnego pochodzenia danych, konkretnego celu i ograniczonej ekspozycji. Musimy uniknąć handlu resztkową osobowością, gdzie człowiek staje się zasobem generującym zysk dla korporacji. Szczególnie groźne są klauzule abuzywne w umowach brieftech. Decyzja podjęta w głębokiej żałobie nie jest zwykłym aktem rynkowym. Należałoby zakazać klauzul, które uzależniają dostęp do cyfrowej reprezentacji od trudnych do wypowiedzenia abonamentów. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie danych zmarłego do trenowania modeli. Deweloper musi projektować systemy bez reklam i z kontrolą halucynacji. Użytkownik nie może używać bota do nękania innych czy manipulowania rodziną. Należy uznać deadboty za systemy wysokiego ryzyka, gdyż oddziałują one na zdrowie psychiczne i godność pośmiertną. Model europejski odwołuje się do praw podstawowych, podczas gdy amerykański do komercyjnego prawa do wizerunku. Etyka wymaga rozróżnienia zgód. Zgoda musi być rodzajowa, celowa i czasowa. Jeśli technologia zmienia się istotnie, stara zgoda nie obejmuje nowej formy. Kto zgodził się na interaktywną biografię, nie zgodził się tym samym na hiperrealistyczny awatar wideo. Kolejną zasadą jest izolacja dostępu. Deadbot powinien posiadać strefy dostępu i blokady tematyczne, gdyż jest reprezentacją osoby. Procedury odszkodowawcze muszą obejmować szkody niemajątkowe. Odpowiedzialność nie może ograniczać się do zwrotu abonamentu, ponieważ godność nie może być pozycją w budżecie reklamacyjnym. Etyka wymaga również prawa do prawdy. Wizerunek publiczny nie jest bezpański, a prawda historyczna nie jest placem zabaw dla projektantów doświadczeń użytkownika. Pozostaje pytanie o prawo do pozostania martwym. Oznaczałoby to domniemanie, że nikt nie może tworzyć symulacji osoby zmarłej bez jej wyraźnej zgody za życia. Deadbot dotyka dóbr osobistych. To test granic współczesnego prawa prywatnego oraz praw człowieka. Prawo znało portret i cytat. Teraz musi zmierzyć się z probabilistyczną kontynuacją cudzego głosu. Kluczowa jest luka w danych pośmiertnych. Europejskie rozporządzenie, tak zwane RODO, nie stosuje się do osób zmarłych, co tworzy przestrzeń dla branży Digital Afterlife Industry. Dane zmarłego to niezwykłe mienie, to informacyjne ciało człowieka. Prawo spadkowe nie odpowiada na pytanie, czy można stworzyć mówiącą personę zmarłego? Posiadanie telefonu nie oznacza prawa do cudzej intymności. Warto odróżnić model europejski, oparty na godności, od amerykańskiego, gdzie dominuje right of publicity, prawo do komercyjnego wykorzystania wizerunku. Bez regulacji grozi nam feudalizm pośmiertny, gdzie zwykli zmarli staną się jedynie surowcem dla korporacji. Europejski akt o sztucznej inteligencji nie rozstrzyga statusu deadbotów. Zakazuje on praktyk manipulacyjnych wobec osób podatnych jak dzieci w żałobie czy osoby samotne. System wykorzystujący te słabości do sprzedaży abonamentu to infrastruktura wpływu. Konieczne jest stworzenie osobnej kategorii regulacyjnej systemy pośmiertnej rekreacji cyfrowej. Powinny one być uznane za obszar wysokiego ryzyka z wymogiem zgody wyrażonej za życia i zakazem reklamy w wypowiedziach bota. Kluczowy jest zakaz manipulacji emocjonalnej. Prawo powinno traktować wywoływanie poczucia winy jako praktykę agresywną. Istotna jest realna odpowiedzialność za szkody niemajątkowe i kryzysy psychiczne. W ekonomii platformowej dane zmarłego są surowcem, model fabryką, a więź mechanizmem retencji. Modele biznesowe DAI dzielą się na wiele kategorii. Od archiwów i symulacji interaktywnych, przez rozwiązania multimodalne, aż po modele komercyjne i terapeutyczne. Każdy niesie inny profil ryzyka. Istnieją jednak zastosowania, których należy po prostu zabronić, jak reklama natywna ustami zmarłego czy polityczna agitacja cyfrową personą. Najbardziej drapieżny jest emocjonalny abonament. Wykorzystuje on lęk przed utratą symulowanej obecności bliskiej osoby, czyniąc traumę dźwignią cenową. Ryzyko drugiej śmierci ma wymiar finansowy. Bankructwo firmy lub wyłączenie serwerów może oznaczać ponowną utratę bliskiej osoby. Usługi DAI wymagają więc jasnych procedur archiwalnych i protokołu godnego wygaszenia. W tej gospodarce uwagi giganci cyfrowi mogą stać się domyślnymi zarządcami pośmiertnej pamięci ludzkości. Zyskają władzę nad tym, w jaki sposób zmarli będą nadal mówić w przestrzeni cyfrowej. Rozwój technologii DAI może przebiegać nierównomiernie. W zależności od kultury, deadboty zostaną przyjęte jako narzędzie pamięci lub uznane za profanację. Prawo musi chronić godność zmarłych przed komercyjnym brzuchomówstwem. Kluczowe jest rozróżnienie między dokumentem a fikcją, zwłaszcza w przypadku osób publicznych i funkcjonariuszy państwa. Nie wolno dopuścić, by polegli stali się interaktywnymi lekcjami patriotyzmu bez zgody rodziny. Konsument musi otrzymać jasne ostrzeżenie, że system nie jest osobą i może zakłócać proces żałoby. Slogany obiecujące brak pożegnania to model biznesowy zbudowany na odmowie śmierci. Prawo powinno zakazać zysków z traumy oraz wycenić ryzyka, których nie wolno przeliczyć na składkę ubezpieczeniową. Deadbot może stać się narzędziem oszustw, wyłudzeń lub kradzieży tożsamości. Platformy DAI muszą wdrażać rygorystyczne zabezpieczenia. Konieczne jest dostosowanie prawa karnego, by chronić przed syntetycznym zawłaszczeniem osoby. Nie wolno przypisywać generowanych treści osobie zmarłej jako jej własnych słów. Instytucje publiczne muszą wprowadzić rejestr i certyfikację usług wysokiego ryzyka. Firmy oferujące deadboty powinny przejść audyt psychologiczny oraz przedstawić plan na wypadek bankructwa. Kluczowa jest instytucja cyfrowego testamentu osobowościowego, w którym człowiek za życia określa zakres pośmiertnego użycia swoich danych. Prawo powinno działać na wielu poziomach, od definicji cyfrowych szczątków, przez domyślny zakaz generatywnego wskrzeszania, aż po nadzór instytucjonalny i ochronę konsumenta przed eksploatacją traumy. Śmierć nie może być domyślną zgodą na przetwarzanie osoby. Brak wyraźnej zgody oznacza brak prawa do generatywnej rekreacji. Jeśli społeczeństwo nie ustanowi granic, ustanowi je cennik. W świecie, gdzie milczenie zmarłego staje się najbardziej opłacalnym zasobem dla korporacji. Musimy zadać sobie pytanie. Czy prawo do prywatności kończy się wraz z ostatnim oddechem? Jeśli nie wyznaczymy twardych granic między archiwum a symulacją, ryzykujemy stworzenie cyfrowego feudalizmu. Systemu, w którym dostęp do bliskich będzie zależny od wysokości abonamentu. Ostatecznie, największym aktem szacunku wobec człowieka może okazać się zagwarantowanie mu prawa do pozostania martwym.